Raport literacki.
Cześć, witamy w kolejnym odcinku Raportu Literackiego.
Anna Torchan
i Jakub Ruźniak. Aniu, ja myślę, że masz przed sobą bardzo ciekawą książkę.
Ano tak.
I już coś niecoś o niej wspominałaś poza naszą anteną, zanim tutaj weszliśmy. Mówiłaś bardzo przekonująco, więc tak żywiołowo, więc podziel się ze słuchaczami swoimi wrażeniami właśnie z tejże książki.
No nie wiem, czy mówiłam tak żywiołowo, bo ja mam co do tej książki trochę mieszane uczucia.
Ale żywiołowo mówiłaś o tych mieszanych uczuciach.
No chyba, że ujmiesz to w ten sposób, no to faktycznie tak było.
No oczywiście, że tak było. No, jakby mogło być inaczej.
No nie wiem, no może chciałeś skłamać?
To też.
No widzisz, i wszystko się wydało. A o jakiej książce tu będę mówić? Jest to absolutna świeżynka, bo jest to książka Michelle Obamy. Becoming, moja historia. I początkowo, kiedy zobaczyłam w ogóle okładkę tej książki, na niej zdjęcie uśmiechniętej Michelle, stwierdziłam, muszę ją mieć, ona na pewno będzie super, bo już sama postać Michelle Obamy kojarzy mi się z takim luzem, radością życia i no po prostu Michelle Obama kreowała w telewizji podczas prezydentury swojego męża wizerunek takiej kobiety ciepłej, otwartej.
No i intrygująca postać.
To. Tak, i to mnie głównie przekonało. Nie chcę powiedzieć tutaj, że jakby ta autobiografia zamazała mi ten obraz, jakoś go rozmyła, że Michelle wcale taką osobą nie jest. Jest, ale no powiem szczerze, że no, do pisania to jednak musiałaby jeszcze troszeczkę poćwiczyć, zanim zabierze się za kolejną książkę.
Czyli kwestie literackie, tak? Tutaj cię tak drażniły najbardziej.
Tak, bo może ze względu na to, że Michelle Obama z wykształcenia jest prawnikiem i to wykształcenie, to doświadczenie właśnie prawnika bardzo mocno się tu objawia, bo ona jest mega szczegółowa, mega drobiazgowa, skupia się na naprawdę takich
Detalach,
dokładnie. Detalach jej życia, jakichś wspomnieniach, zapachów, kiedy chodziła do szkoły, kiedy mijała szkołę czy tam ulicę w Chicago. Na tym się skupia najbardziej i to zajmuje dużą część książki.
No wiesz, może to wpłynęło jakoś bardzo na jej życie, może to było dla niej bardzo ważne, żeby to właśnie uwypuklić zapach w czasie drogi do szkoły.
No to na pewno miało na nią wpływ i ukształtowało jej wspomnienia. Jednak kiedy się to czyta, to te wszystkie detale, takie nagromadzenie tych wszystkich szczegółów sprawia, że ta książka no jest topornie napisana i czytanie jej jest dosyć trudne i chwilami męczące wręcz.
Czyli zabrakło korektora, który by tu coś...
Zdecydowanie. Ja właśnie zastanawiałam się podczas lektury, dlaczego wydawca oryginału nie zdecydował się skrócić tej książki, bo no, muszę być szczera i brutalna akurat w tym momencie, bo całe jej życie w takim naprawdę przyjemny dla odbiorcy sposób można by było opisać w połowie tej objętości, którą widzisz tutaj.
No ale też nie jest to jakoś bardzo... W sensie widziałem grubsze książki, które by obejmowały jakąś część życia, ale pomyślałem teraz o jednym. Na przykład wydawca mógłby zrobić coś takiego, tak jak mówisz, skrócić wersję napisaną przez Michelle Obamę, a po jakimś czasie na przykład wydać, tak jak są filmy, wersja reżyserska, wersja autorska poszerzona o wszystkie i pewnie też by się to sprzedawało, no, pewnie też byliby tego jacyś
byłby fani. To dobry chwyt, jeśli chodzi o marketing, ale no tej literackiej powściągliwości w pewnych momentach mi tu brakuje, bo w porównaniu chociażby do autobiografii Agaty Christie, która no, była literatką, to jednak, no to jest dość duża różnica, bo Agata Christie wiedziała, co będzie istotne, co było dla niej istotne, potrafiła pominąć pewne szczegóły, które czytelnika by nie interesowały, a tutaj tutaj tych szczegółów mamy tak dużo i no, chwilami nie jesteśmy w stanie tego objąć. Mimo, że próbujemy się wczuć troszeczkę w postać Michelle, próbujemy poczuć to samo, co ona czuła, ale tych bodźców, które ona nam tam spisuje, jest tak dużo, że no, to jest niewykonalne wręcz.
Z tego przesyt.
Tak, dokładnie. Chociaż zarysowuje się bardzo ciepła, mądra osoba. No, tak jak to było, kiedy spoglądaliśmy w ekrany telewizorów, kiedy właśnie transmitowano jakieś wystąpienia, czy to Obamy, czy to właśnie samej Michelle. No, tu jest, no jest prawda w tej książce, tylko że napisana stylem strasznym.
No to, żeby nie było tak strasznie, to ja myślę, że zrobimy sobie krótką przerwę i zwrócimy za chwilę.
Wracamy po przerwie. Kuba, widzę, że też chyba masz jakąś świeżynkę.
Tak, ja mam świeżynkę z tego roku, z 2019, więc dosłownie, no, nie chcę powiedzieć, że jeszcze jest ciepła, ale rzeczywiście...
Taka letnia, powiedzmy.
Tak, już lekko wystygła. Co to jest? Książka Bohumila Hrabala, Piękna rupieciarnia.
Intrygujący tytuł, rupieciarnia.
Tak, no... Oczywiście nie jest to świeżynka, nie jest to nic świeżego napisanego przez Hrabala, no bo Hrabal, jeżeli dobrze wiadomo, jeżeli każdy dobrze wie, no nie żyje już od ponad 20 lat.
A to tego ja akurat nie wiedziałam.
A, no to właśnie tutaj ci wszystko powiedziałem.
Dzięki za oświecenie, Kuba.
No, Hrabal zginął w 97 roku. Jakby są dwie wersje jego śmierci, prawda? Jedna jest taka, że popełnił samobójstwo. Inna jest taka, która próbuje to złagodzić, że za bardzo się wychylił przez okno podczas karmienia ptaków, no i jakby...
I spadł,
tak. Jakby ja tutaj nie będę się rozwodził nad tym, która wersja jest bliższa prawdzie, no ale jakby postać Hrabala jest bardzo intrygująca.
I owiana tajemnicą przez to.
No, poniekąd tak, chociaż znaczna część jego twórczości właśnie bazuje na tych motywach poniekąd autobiograficznych. On gdzieś tę swoją biografię przemycał w mniejszym bądź większym stopniu do swoich utworów. Ale czym jest właśnie Piękna rupieciarnia? To jest zbiór w większości niepublikowanych tekstów w języku polskim, które teraz właśnie tutaj się ukazują. Są to krótkie opowiadania, jakieś eseje, ale nawet jest dłuższy tekst, nie tyle napisany przez Hrabala, co to jest zapis jego, można by powiedzieć, monologu podczas spotkania autorskiego, w którym on opowiada właśnie o swoim pisarstwie, swoim właśnie stylu czy sposobach na opisywanie świata. Jest to bardzo ciekawe, bym powiedział. Naprawdę, no, ja jestem zachwycony tą książką. Przyznam się szczerze, trochę ze wstydem, że wcześniej styczność z prozą Hrabala miałem no ograniczoną, tak, no, jakby nigdy nie zagłębiałem się w to aż tak bardzo.
Ale czytałeś coś wcześniej?
Może nie tyle, że czytałem, co na przykład oglądałem filmy na podstawie jego prozy.
Aha, w ten sposób,
okej. I jakby poznawałem historię, którą on sam stworzył. I teraz jakby właściwie było to moje pierwsze zetknięcie się z Hrabalem takim, no rzeczywiście Hrabalem takim żywym do szpiku kości. I naprawdę jestem tym spotkaniem zachwycony.
Ja się tak zastanawiam, czy to ten tytuł, Piękna rupieciarnia, bierze się stąd, że ogólnie przekrój tematów jest różny, tych opowiadań i esejów?
No, poniekąd tak. To jest właśnie taki cudowny tytuł, ponieważ to jest tytuł jednego właśnie tutaj z zamieszczonych tekstów, a jednocześnie idealnie oddaje klimat całości, że rzeczywiście... Oczywiście nawiązuje to do jednego utworu, ale można to odnieść rzeczywiście, że no, to jest taki miszmasz trochę tych tekstów, ale to nadaje taki fajny taki klimat, taki urok.
Właśnie oczywiście. Skojarzyło mi się ta rupieciarnia z tym zbiorem, miszmaszem wszystkiego, kiedy powiedziałeś właśnie, że to jest zbiór i esejów, i opowiadań, i zastanawiałam się, czy to one się jakoś tematycznie łączą, czy to jednak jest taki, no właśnie, miszmasz.
Znaczy, głównie można by powiedzieć, nie we wszystkich tekstach, ale przeważa właśnie ten motyw Hrabala jako pisarza. Jego podejście właśnie tutaj do pisarza, chociaż nie w każdym tekście, tak? Gdzieś w niektórych to jest jakby zrzucone na plan dalszy. Ale jeżeli miałbym pokazać taki główny motyw, który występuje w tej książce, to chyba jest to Hrabal jako pisarz. Oczywiście mówię, nie w każdym tekście, ale to jest ten motyw główny. Ale żeby właśnie nie przedłużać, bo myślę, że to jakby tutaj trochę się powtarzam, to mówię, ja jestem tym tekstem zachwycony. I mimo, że on właśnie trochę no, uwypukla pewne cechy, tak, Hrabala, czyli jeżeli ktoś już czyta długo, jakby, no to jest dobry taki dopełnienie jego twórczości, ale wydaje mi się, że nawet na rozpoczęcie przygody z pisarstwem Bohumila Hrabala, to ta książka będzie idealna, jeśli tutaj właśnie, jeśli chcemy się z tym pisarstwem zapoznać.
No, brzmi nieźle, całkiem ciekawa rekomendacja. Ja szczerze powiem, że swoją książkę też polecam, no bo mimo
jednak.
Tego, tak, bo mimo tego, że ona jest napisana stylem naprawdę topornym, to jednak przedstawia bardzo ciekawą historię ciekawej kobiety, którą każdy zna. I myślę, że pewne tajemnice i sekrety chciałby poznać.
No, akurat Hrabal tutaj nie przedstawia jakichś wielkich sekretów. No, chociaż może w niektóre kwestie można by tak ująć jako wielkie
może
sekrety,
akurat
ale...
tajemnice jego pisarstwa. Może to będzie tą tajemnicą.
Można by to tak określić, ale no, mówię, książka wybitna i naprawdę ciekawa, więc naprawdę poszerzająca portret Hrabala jako, mówię, jako pisarza.
No to my chyba was zostawimy dzisiaj z tymi rekomendacjami i słyszymy się...
Cudownymi rekomendacjami.
Oczywiście. I słyszymy się za tydzień.
Za tydzień w poniedziałek o 18:00.
Anna Torchan.
I Jakub Ruźniak.
Raport literacki.